Moi drodzy, to nie będzie prelekcja ani referat. To będzie świadectwo. Świadka zamachu na życie Jana Pawła II. Ponieważ 13 maja 1981 roku byłem na placu Świętego Piotra. Co więcej, po raz pierwszy przyjechałem do Rzymu. Miałem za 2 tygodnie pojechać jako dziennikarz z Ojcem Świętym do Szwajcarii. Te znaki, które towarzyszą naszemu życiu, te znaki od Boga, trzeba trochę poukładać sobie. Bo to jest coś niebywałego, w jakich my żyjemy czasach Bożych znaków. Ile na przykład osób świętych żyło, że tak powiem, na dotyk naszej ręki. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, prymas tysiąclecia, Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty. Można by wymieniać. To są jakieś niezwykłe czasy owocowania Boga. No i właśnie Jan Paweł II. Niektórzy jak gdyby nie zdają sobie z tego sprawy, nawet poszukując różnych takich znaków, że Jan Paweł II był nie tylko wyprorokowany, zapowiedziany przez Słowackiego czy innych tam wieszczów. Matka Boża w Fatimie zapowiedziała pontyfikat papieża Polaka. Przypomnę w skrócie, co wydarzyło się 13 maja, od 13 maja do 13 października 1917 roku w Fatimie. Matka Boża, objawiając się trójce małych dzieci, Franciszkowi, Hiacencie i Łucji, mówiła tak: wkrótce w Rosji wybuchnie rewolucja. Miliony ludzi zginą. Narody upadną. Błędy Rosji, czyli błędy rewolucji październikowej, błędy komunizmu, bolszewizmu, rozleją się po całym świecie. To był ten scenariusz tej tragedii. My dzisiaj wiemy, że oblicza się, że co najmniej 120 milionów ludzi na świecie zginęło z rąk komunistów. W ciągu kilku lat po rewolucji zamordowano w Związku Radzieckim 120 tysięcy kapłanów. Większość z nich w podobny sposób jak księdza Jerzego Popiełuszkę. Burzono kościoły, zamieniano je na fabryki, magazyny, muzea. Kozacy jak wjeżdżali na koniach do świątyń, to nawet figurom ścinali głowy. Matka Boża przyszła powiedzieć Fatimie, że wybuchnie największa w historii świata wojna z Bogiem. Bóg, kapłan, świątynia, człowiek wierzący. To byli najwięksi wrogowie człowieka radzieckiego, komunisty. Tego nie można zrozumieć, tej nienawiści do Boga. To był jakby szczytowy przejaw satanizmu, jakiegoś opętania złem. I to przyszła zapowiedzieć Matka Boża w Fatimie. Nie tylko jakąś tam rewolucję, nie jakieś takie polityczne hasło z tym związane. I powiedziała dalej tak: to wszystko się skończy, kiedy przyjdzie papież, który będzie cierpiał. Czyli cierpienie papieża zostało jakby zapowiedziane jako jakaś ekspiacja, jako zadośćuczynienie, jako ofiara za to zło walki z Bogiem. A kiedy ten papież cierpiący zawierzy mi Rosję i świat, mojemu niepokalanemu sercu, ustąpią błędy Rosji. Na krótko przyjdą lata pokoju, a na końcu moje niepokalane serce zwycięży. Taki jest skrót. Oczywiście w objawieniach fatymskich było wiele innych wątków. Modlitwa różańcowa, nabożeństwo sobotnie i tak dalej. Ale te wszystkie sprawy umartwienia się, Eucharystii. Ale ten taki wątek, który nas dzisiaj interesuje, związany z papieżem, odnosi się do błędów Rosji i papieża, który miał cierpieć. Matka Boża, co później siostra Łucja, już będąc w zakonie, ujawniła, Matka Boża zapowiedziała rodzaj cierpienia papieża. Mianowicie w trzeciej tajemnicy fatymskiej, którą Kościół ujawnił w 2000 roku, w czasie beatyfikacji Franciszka i Hiacynty, prawda? Jan Paweł II doprowadził także do wyniesienia na ołtarze tych dzieci. To właśnie w treści trzeciej tajemnicy fatymskiej jest zamach na papieża. Łucja zobaczyła w tej wizji procesję duchownych i świeckich idącą przez na wpół zrujnowane miasto wokół walających się trupów i kiedy biskup w białej sutannie, papież, dochodzi do krzyża znajdującego się na górze, na wzgórzu pada pod strzałami z broni palnej. Więc był to obraz zamachu na Jana Pawła II. Dlaczego na Jana Pawła II? Dlatego, że jeszcze żaden z papieży nie był leczony w szpitalu nawet. Jan Paweł II, jak pamiętamy, jak się rozpoczynał pontyfikat, to gazety pisały, że na nartach śmiga jak jaskółka. Kazał wybudować basen w Castel Gandolfo. Jeździł na wyścigowym rowerze. To był papież pełen męskości i siły. Papież superstar, jak mówiono, gwiazdor filmowy. I nagle po niespełna 3 latach pontyfikatu rozpoczyna się pasmo cierpień, a rozpoczyna te cierpienia zamach. Żeby tak jeszcze przybliżyć tą kwestię cierpienia, to przypomnę takie wydarzenie, kiedy Jan Paweł II w 1994 roku, był wówczas rok rodziny, kiedy upadł w łazience i złamał sobie kość szyjki biodrowej, to powiedział: jeszcze tego brakowało w roku rodziny. Tego cierpienia, tej ofiary brakowało w roku rodziny. Jeżeli zanalizujemy te słowa z jakimś, powiedzmy, kluczowym wątkiem pontyfikatu Jana Pawła II, jakim było ocalenie rodziny. Ojciec Święty wielokrotnie mówił, że świat ocaleje tylko, jeśli rodzina zostanie ocalona. I ta sprawa świętości życia, od poczęcia do naturalnej śmierci i tego, że przyszłość idzie przez rodzinę, że w rodzinie jest nadzieja świata i droga Kościoła i tak dalej. Te naczelne hasła, to jeśli tą ofiarę cierpienia właśnie przyłożymy do tego, że jeszcze tego brakowało w roku rodziny, to znaczy, że Jan Paweł II był świadomy, że każde jego cierpienie, każdy pobyt w szpitalu, te 11 razy w klinice Gemelli, tak mówię, jeszcze żaden z papieży nie był w szpitalu, a tu nagle papież tryskający zdrowiem i siłą wędruje 11 razy jeszcze na oczach całego świata, na oczach kamer. I to cierpienie, które dzisiaj jak gdyby świat odrzuca, nagle to cierpienie staje się jakby takim pełnym blasku, pełnym sensu, ta papieska ofiara. I jak za chwilę zobaczymy ten obraz cierpienia dalej, to było to cierpienie, które właśnie zapowiedziane w Fatimie doprowadza do zwycięstwa Matki Bożej. Zamach na życie Jana Pawła II to nie była jakaś zabawa. To był perfekcyjnie przygotowany plan, żeby papieża zabić, zastrzelić. Ali Akca, ten turecki morderca, który już miał na koncie inne morderstwa, mógł papieża zastrzelić w innym miejscu, innego dnia. Na przykład 3 dni przed zamachem, w niedzielę 10 maja, Jan Paweł II wizytował taką jedną z rzymskich parafii, Tor de Treste, i jako biskup Rzymu, to wiemy, że każdą niedzielę jak był na miejscu, to jechał jako biskup do którejś z parafii i tam bierzmował, wizytował. I właśnie w czasie pożegnania w tej parafii papieża, przed probostwem, na filmie nakręconym przez któregoś tam z parafian, na filmie wideo, jest Ali Akca. Stoi niemal przy papieżu. Czyli nie tylko taki wniosek, że tam Ojca Świętego obserwował już dłużej, ale mógł tam zastrzelić Jana Pawła II i nie dowieziono by Ojca Świętego żywego do żadnego szpitala. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to był ten szatański plan. Zabić Ojca Świętego 13 maja, w dniu, kiedy Matka Boża w Fatimie objawiła całe to orędzie fatimskie. Zabić Ojca Świętego na placu Świętego Piotra, w tym najświętszym miejscu chrześcijaństwa. To jest szatański plan. Gdyby papież został wtedy zastrzelony, to byśmy do dzisiaj płakali. Mielibyśmy pretensje do Boga, tak jak powiedzmy więźniowie w Auschwitz, którzy zwątpili, bo pytali, gdzie jest Bóg, który dopuszcza do takiego bestialstwa. Dlatego są ciekawe słowa Jana Pawła II, który później po zamachu powiedział takie słowa: zamach na moje życie był elementem pozaziemskiej walki. Jeśli cierpienie papieża i jego akt zawierzenia Rosji świata Matce Bożej miała zakończyć się ta walka z Bogiem, wszczęta rewolucją październikową, miały ustąpić błędy Rosji, to faktycznie w tych błędach Rosji szatan był wplątany jak gdyby od samego początku. Czyli to była pewna walka. Pamiętam, że sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca ruchu oazowego, jako student KUL-u, to właśnie trochę działałem w ruchu oazowym, to on zawsze tak mówił. On był pierwszym księdzem, który sprowadził z Fatimy figurę Matki Bożej do Polski. Była pierwsza próba w diecezji katowickiej peregrynacji tej figury po parafiach. I on tak właśnie nam mówił, że wskazując na Fatimę, to mówił, że tam jest stolica Matki Bożej, że to jest najważniejsze, największe objawienie i orędzie Matki Bożej naszych czasów. I mówiąc o Moskwie, wskazując na Kreml, mówi, a tam jest stolica szatana. Zamach na moje życie był elementem pozaziemskiej walki. W dniu zamachu wydarzyło się kilkanaście absolutnie niewytłumaczalnych interwencji Matki Bożej, żeby mógł się zrealizować plan opatrzności, żeby ten cierpiący papież mógł wypełnić orędzie z Fatimy. Ja mam przy sobie moją książkę na ten temat, dokładnie tam opisuję tytuł książki Godzina Fatimy. Opisuję to wszystko, co teraz chcę tylko tak w skrócie trochę przypomnieć. Jakie to były znaki? To są znaki, które jak gdyby udowadniają tą nadprzyrodzoną interwencję Matki Bożej. Mogą komuś się wydawać takie, może błahe, czy jakieś przywoływane tak, żeby coś udowodnić. Ale tak się pytam, jak ma Pan Bóg działać, żeby nas przekonać? Skoro nie ma potopów, nie ma jakichś, powiedzmy, tych ruchów w przyrodzie, trzęsień ziemi, zaraz, takich, powiedzmy, tych ewidentnych znaków, to działa po prostu przez... My jesteśmy jego narzędziami, że są różne takie sprawy, które tak się układają, żeby dały do zrozumienia, że coś jest tutaj nie do wytłumaczenia. I tak, w Watykanie do dnia zamachu nie było kartki pogotowia, bo nie była potrzebna. Żaden z papieży jeszcze nie był w szpitalu. Obok Watykanu, 50 metrów obok, znajduje się szpital Świętego Ducha prowadzony przez Kościół. Czyli po co jakaś kredka pogotowia? W przeddzień zamachu, wieczorem, we wtorkowy wieczór, Stowarzyszenie Włoskich Lekarzy Katolickich ofiarowało Ojcu Świętemu karetkę pogotowia. To nie był przypadek, ponieważ Watykan był ostrzegany, że jest przygotowywany zamach na papieża. I te służby specjalne francuskie, izraelskie i inne, wyraźnie nawet Ojca Świętego namawiano, żeby nosił kamizelkę kuloodporną. I Akca myślał, że papież nosi tą kamizelkę, dlatego strzelał w brzuch. Właśnie to Stowarzyszenie Lekarzy ofiarowało Ojcu Świętemu karetkę pogotowia i kiedy ją Ojciec Święty poświęcał we wtorkowy wieczór, a to była taka karetka pogotowia i Mercedes urządzeniami do reanimacji, kiedy ją poświęcał, to tak żartem mówił, mam nadzieję, że nie będę nigdy musiał z tego samochodu skorzystać. I proroczo dodał, ale gdyby do tego doszło, to proszę mnie zawieźć do kliniki Gemelli. 24 godziny później ten samochód uratował mu życie. I te słowa, bo nikt nie zastanawiał się, co robić z rannym papieżem, tylko od razu pojechano do kliniki Gemelli. Przypomnę, że Ali Akca miał pistolet 9-strzałowy. Pierwsza kula trafiła Ojca Świętego w łokieć. Wyraźnie wycelowana w brzuch. Druga kula trafiła wyciągniętą rękę papieża, zraniła palec i przeszyła jamę brzuszną, raniąc ją w wielu miejscach. Ale o dziwo, I tu są te słowa, które każdy pamięta. Strzały były śmiertelne, ale ktoś inny kierował lotem kuli. To są słowa Ojca Świętego, kiedy się dowiedział, że jak lekarze otworzyli jamę brzuszną Ojca Świętego. To 9-milimetrowa kula, która powinna przeszyć 6 osób, gdyby ustawić 6 osób jeden za drugim, to ta kula by ich przeszyła. To ciało Ojca Świętego kula przeszła zygzakiem, omijając arterię biodrową i omijając kręgosłup. I właśnie kiedy lekarze później powiedzieli Ojcu Świętemu, że ten tor kuli był właśnie taki zadziwiający, to Jan Paweł II powiedział: strzały były śmiertelne, ale ktoś inny kierował lotem kuli. I pistolet się zaciął. Po trzecim strzale łuska nie wyskoczyła z pistoletu. Pytano producenta tej broni, czy to możliwe, żeby ten pistolet się zaciął. Tak, każda broń się może zaciąć. Jeden przypadek na milion. Gdyby z Ojcem Świętym pojechano tym odkrytym samochodzikiem do szpitala Świętego Ducha, 50 metrów, to jak wykazało śledztwo, w szpitalu Świętego Ducha był drugi zamachowiec, wspólnik gali akcji, który miał dwa zadania. Gdyby papież został zastrzelony, to miał zastrzelić gali akcję. A gdyby papież był ranny, to miał go w szpitalu Świętego Ducha zastrzelić. Skoro był ten wariant z tym pogotowiem ratunkowym, to nikt się nie zastanawiał, tylko pojechano do kliniki Gemelli. Przez bramę dzwonów wjechano w obręb Watykanu, przeniesiono Ojca Świętego do karetki pogotowia i pojechano. Ale klinika Gemelli jest oddalona od Watykanu ponad 4 km. Po godzinie 17, myśmy to sprawdzali potem kilka razy, żeby przejechać tą odległość do kliniki Gemelli od Watykanu, kiedy ulice Rzymu są tak zatłoczone, bo wówczas kończą pracę w biurach, w urzędach tysiące Rzymian. Trzeba co najmniej pół godziny, żeby dojechać do kliniki Gemelli. Przejazd z Ojcem Świętym trwał 7 minut. Ojca Świętego dowieziono nieprzytomnego do kliniki Gemelli. Utracił już 2/3 krwi. Gdyby ten przejazd potrwał kilka minut dłużej, nie byłoby już kogo ratować. I teraz pytano kierowcę, jak tego dokonał. A on mówi tak: nie pamiętam nawet, jakimi ulicami jechałem. Czułem się tak, jak gdyby ktoś niósł nasz samochód na skrzydłach. To są słowa tego kierowcy. Kolejny przypadek. Chirurg, który uratował życie Ojca Świętego, profesor Crucitti, w momencie zamachu znajdował się w innym szpitalu na Via Aurelia w Rzymie, dość odległym od kliniki Gemelli. I opowiada taką historię. Prawie już zakończył pracę do godziny 17, miał zamiar pojechać do domu, wsiadł do samochodu, ruszył, włączył radio. To był moment zamachu. I w tym momencie usłyszał komunikat. Profesor Crucitti jest natychmiast wzywany do kliniki Gemelli, do rannego papieża. Profesor Crucitti był ordynatorem Wydziału Chirurgii, także tego komunikatu nikt z ludzi nie mógł nadać. A dowód jest taki. Profesor, jak usłyszał ten komunikat, to jak opowiada, oczywiście, że uwierzył w to i zaczął jak szalony pędzić ulicami w kierunku kliniki. Za chwilę zaczęła go gonić policja na motocyklach. Oni mówili, że myśleli, że to jakiś wariat, złodziej, bandyta, no bo wiadomo. Zajechali mu drogę, wyskoczyli z karabinami gotowymi do strzału, tak jak to policja stradale we Włoszech. I profesor mówi, że mówię do nich, że mnie wzywają do kliniki Gemelli, do rannego papieża. A oni mówią mu: coś pan zwariował? Do jakiego papieża rannego? Łączą się z centralą policji i słyszą potwierdzenie: tak, przed chwilą był zamach na papieża. No i eskortują profesora do kliniki i później profesor Crucitti z papieżem się bardzo zaprzyjaźnili, kiedy papież się dowiedział, że dopiero po przyjeździe profesora ta operacja potoczyła się tak jak należy, bo wszyscy potracili na początku głowy. No, rzeczywiście czekali na przyjazd profesora, bo on już wcześniej się też skomunikował z kliniką, że jedzie. Ale to jest coś niebywałego. z jednej strony Rzymu jedzie karetka pogotowia cudownie prowadzona, żeby papież ocalał. Z drugiej strony Rzymu jedzie lekarz, który uratuje życie Ojca Świętego. Jak się to tak wszystko poskłada, to tak można by powiedzieć, zapytać, no jakich my znaków jeszcze byśmy chcieli, że Matka Boża ratowała papieża. Ale żeby tak jeszcze te znaki przybliżyć, to jeden taki najbardziej dramatyczny moment w czasie operacji. Ojciec Święty otrzymał 3 transfuzje krwi. Miał bardzo rzadką grupę krwi. Poszukiwano tej krwi jeszcze. Od 3 różnych dawców pochodziła. Jak się okazało potem, jedna z tych krwi była zainfekowana cytomegalią. Można też taki wniosek wyciągnąć, że papieża próbowano jeszcze zabić w klinice Gemelli. No niekoniecznie, ale taka klinika i infekuje się chorego wirusem, który jest śmiertelny. Ojciec Święty później na początku lipca będzie umierał w Watykanie. O tym nikt właściwie tak jeszcze nie wie, ale profesor Gabriel Turowski z Krakowa, taki lekarz papieski jeszcze w Krakowie, przyjaciel papieża, on opowiada, pisze o tym zresztą w swoich książkach też, że zebrano koncylium lekarzy z całego świata i zastanawiano się, jak ratować papieża, który już nic nie jadł. Gorączka utrzymywała się bardzo wysoka i kiedy antybiotyki nie działały i kiedy wreszcie zdiagnozowano tego wirusa, to mogli tylko z przerażeniem patrzeć, jak on się przemieszcza po różnych narządach. I kiedy myśleli, że po prostu nie ma dla Ojca Świętego żadnego ratunku, to jednego dnia wirus opuścił ciało papieża. Wracając jeszcze właśnie do tego momentu operacji. Mianowicie, tak jak powiedziałem, Ojciec Święty otrzymał 3 transfuzje krwi i po 3 transfuzji organizm nie wytrzymał tego. Bo to było 3-krotne przetaczanie krwi, nie uzupełnianie. Organizm tego nie wytrzymał i nastąpiła zapaść. Po prostu papież umarł. Tak chyba to trzeba nawet realistycznie ocenić. To świadczy, że papież zmarł, to jest dowód na to, że profesor Crocitti był tak zdenerwowany, tak krzyczał, że on zrobił wszystko, co do niego należy, że nic z tego nie rozumie, co się dzieje. Niech go Madonna ratuje, krzyczał tam w sali operacyjnej. W tym samym czasie na placu Świętego Piotra, gdzie tysiące pielgrzymów było zgromadzonych na audiencji generalnej, gdzie przybywało tysiące Rzymian, którzy dowiedzieli się o zamachu, wszyscy odmawialiśmy różaniec, jeden za drugim, we wszystkich językach świata. Była tam grupa z Kościana, tutaj właśnie z Wielkopolski, i oni przywieźli w darze Ojcu Świętemu obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Oczywiście papieski tron był pusty, papież umierał w klinice. Ktoś wpadł na pomysł, żeby na papieskim tronie ustawić ten obraz. Są zdjęcia, które pokazują, jak na papieskim w hotelu właśnie ten wieczór 13 maja jest obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i biało-czerwone kwiaty przed fotelem. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy w klinice Gemelli wydaje się, że papież umarł, na monitorach nie ma śladu życia, to na placu Świętego Piotra w ten ciepły majowy wieczór zerwał się porywisty wiatr. Wiatr zadął tak silnie, tak niespodziewanie, ja już to pamiętam dokładnie ten moment, że wydawało się, jakby ktoś z dużą siłą uderzył w ten obraz, pchnął go. Ponieważ obraz w sposób nienaturalny stoczył się z tego fotela i upadł daleko poza podium. Ci, którzy ten obraz podnieśli, żeby go ustawić z powrotem na fotelu, to z przerażeniem zobaczyli, może nie z przerażeniem, może ze zdumieniem, w rogach obrazu, który oczywiście możemy zobaczyć, znajduje się w Muzeum Jana Pawła II na Via Cassia w Rzymie, a jego kopia znajduje się na Krzeptówkach w Zakopanem, bo później ksiądz Drozdek poprosił, żeby właśnie w Kościanie, to proboszcz z Kościana ten obraz wykonał, żeby taki sam zrobił. Właśnie w rogach tego obrazu były słowa SOS, A z tyłu obrazu napis Matko Boża, teraz nie pamiętam już, ocal czy ratuj Jana Pawła II. No, przywozić Ojcu Świętemu obraz, w którym jest wołanie o ratunek do Matki Bożej, to też jest jakiś, prawda, taki znak. Ale kiedy ten obraz ustawiono z powrotem właśnie po jakiejś minucie, dwóch, na papieskim fotelu, tronie, to w klinice Gemelli odetchnięto z ulgą. Wróciło Ojcu Świętemu życie. Myśmy też mniej więcej ten czas sprawdzili. I tutaj jest jak gdyby odpowiedź też na to, co zrobił potem Jan Paweł II. Pierwsze, co uczynił w czasie pielgrzymki do Polski, 2 lata po zamachu, w 83 roku, jeszcze był stan wojenny, kiedy przyjechał na Jasną Górę, to przywiózł przestrzelony, zakrwawiony pas swojej sutanny. Te kule przeszły przez właśnie pas jego sutanny i ofiarował go jako wotum na Jasną Górę, prosząc, żeby tego wiernym nie ukazywać. I ten pas, wiemy, jest przy obrazie Matki Bożej na Jasnej Górze. To nie jest coś takiego, nad czym można przejść do porządku dziennego. Cudowny obraz Matki Bożej na Jasnej Górze, z prawej strony berło i jabłko królewskie, z lewej strony złota róża, najwyższe odznaczenie kościelne dla Matki Bożej, żadnych innych wod i tylko papieski pas sutanny z dnia zamachu jako wotum. Czy ten wyraz przekonania, bo tak jak mówię, Ojciec Święty potem się dowiedział, że cały czas ta modlitwa różańcowa na placu Świętego Piotra odbywała się przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.